Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego klasztornego podcastu Czarne z Białym. Ja się nazywam Piotr Oleś, a dzisiaj moim gościem jest osoba wyjątkowa dla naszego klasztoru. Można powiedzieć, że prawdziwa przyjaciółka wrocławskich dominikanów, pani Anna Boryska. Bardzo serdecznie witamy.
Witam serdecznie.
Pani Anna jest architektem, jest też członkiem Izby Architektów, która zajmuje się dopuszczaniem do zawodu. Trochę więcej o tym sobie jeszcze za chwilę powiemy. Na co dzień też praktykuje swój zawód. Dzisiaj też siłą rzeczy będzie dużo o architekturze, ale będzie też trochę o historii tego miejsca i oczywiście o Kościele. Pani Aniu, bardzo się cieszymy, że zechciała Pani być naszym gościem.
A ja natomiast się cieszę, że mogę opowiedzieć o tej swojej właśnie miłości, którą jest Kościół Dominikanów.
Tak, więc teraz czołóweczka i widzimy się za chwilę. Pani Anno, z urodzenia poznanianka, z zamiłowania wrocławianka.
Tak.
Od jak dawna we Wrocławiu?
Od 77 roku.
Czyli to już taki
ogromnie
kawał czasu.
Ogromnie długi czas.
I czy od początku było tak, że to miejsce jest Pani bliskie?
Tak, ale to dlatego, że moje biuro projektowe, miasto projekt było na ulicy Ofiar Oświęcimskich.
Aha.
I więc przed pracą przychodziłam na mszę świętą tutaj.
Aha.
Właśnie. Dlatego, że czułam się troszeczkę oczywiście obco w Nowym Mieście, które mnie zafascynowało, a Kościół Dominikanów zafascynował mnie jeszcze bardziej. Znałam go troszeczkę wcześniej, wracając z wakacji z Lądka Zdroju, ja przejeżdżając do Poznania, zatrzymywaliśmy się z rodzicami, bo trzeba ma.
Tak,
i
tak.
Wtedy pierwszy raz go zobaczyłam. W ogóle nigdy nie pomyślałam, że ja będę miał tu jakiekolwiek słowo do powiedzenia.
A proszę powiedzieć, trochę tak myślę zawodowo, zanim zaczniemy tutaj o opowieści o tym miejscu i też myślę, że kilka ciekawostek się pojawi, to gdyby miała Pani tak naszym widzosłuchaczom opowiedzieć coś na temat tego, czym Pani się na co dzień zajmuje w praktyce, jak to wygląda?
To znaczy w różnych czasach moja tematyka pracy zmieniała. Na początku zaczynałam pracę w miastoprojekcie, gdzie głównie było tak zwane budownictwa ogólnego, a więc były szkoły, były domy, mieszkaniówki, osiedla, takie rzeczy. Natomiast trudno było zrobić praktykę budowlaną, którą musiałam mieć do uprawnień, zrobić ją przy budynku wielkopłytowych, się wtedy dużo budowało,
tak,
a ta praktyka nie była uznawana.
Aha.
I udało mi się akurat zostać zakwalifikowaną na praktykę na budowę kościoła Chrystusa Króla przy ulicy Zachodniej.
Aha.
I tam byłam inżynierem budowy przez półtora roku, najpierw jako praktyka, a potem już sama z wyboru, jak już projektant.
I tak zaczął się pierwszy kontakt z architekturą sakralną?
Czy... Tak.
Okay.
Tak, no chyba, że troszeczkę wcześniej, bo mój wujek był księdzem i miał pod opieką kościół świętego Jakuba pod Poznaniem w Uszynie. Także to był cudowny gotycki kościół. Także pierwszy raz tam się spotkałem, ponieważ jako studentki architektury radził mnie się czasami jakiś spraw.
Czyli można było już w początkach, w takim raczkowaniu zawodowym już co nieco doradzać w kwestii architektury historycznej.
Tak.
Bo to chyba taki najbardziej fascynujący w sumie element zabawy z architekturą.
To znaczy teraz tak, teraz na początku bardzo mnie fascynowało tworzenie nowych przestrzeni, organizowania życia innym przez moją wizję. Teraz też to robię, ale to troszeczkę inaczej. Natomiast przedtem nie było, za mało było renowacji, rekonstrukcji, czasami jakieś działania naprawcze, ale w zasadzie w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast później zafascynowały mnie obiekty zabytkowe.
Aha.
I ponieważ uzyskałam tą wiedzę w bardzo dziwnych, bardzo nietypowych obiektach, a więc to była odbudowa Teatru Polskiego po pożarze, tam byłam zastępcą generalnego projektanta przez półtora roku, nawet troszeczkę dłużej. To była równolegle z pracą w miastoprojekcie.
To jest budynek XIX-wieczny, prawda? Czy...
Tak, XIX z przełomu w zasadzie, to można powiedzieć, tam, z tym, że tam już jest cała konstrukcja żelbetowa.
Tak, tak.
Ale to dało mi możliwość prac w obiektach, które służą jako widowni, jako sceny, mm-hmm. bo to jest zupełnie inna tematyka. I potem w 96 roku zaproszono mnie do odbudowy i przebudowy, modernizacji Opery Wrocławskiej. O. I tam byłam przez 4 lata zastępcą i przez 2 lata generalnym mm-hmm. projektantem, co w ogóle nie licuje z moją małą, skromną osobą, ale byłam tam. W każdym razie przez 2 lata i tam dostałam tak bardzo porządną szkołę projektowania, przebudowywania, odpowiadania bezpośrednio na pytania, które stawiała budowa, bo to nie było nie było czasu na zastanowienie. Trzeba było pytanie, odpowiedź od razu, bo stali ludzie i nagle pytali się, pani Aniu, a co zrobić? Tutaj są 3 stropy, a nie jeden. Albo najdziwniejsze takie rzeczy. Równolegle również, to byli Dominikanie oczywiście, równolegle cały czas, bo ja nie ograniczałem się do jednego inwestora, do jednych prac. Także takie.
Było tego wiele.
Bardzo ciekawa jest również praca przy pływaniach, bo ma 2 pływanie skryte z ręką.
Czyli w zasadzie też specyfika Wrocławia tutaj też pewnie bardzo wiele narzucała, no przecież miasto do dzisiaj jest w sumie w budowie tak naprawdę, jest ciągle pracem budowy, bo wiele rzeczy jeszcze po wojnie nie jest tak do końca ukończonych i to też specyfika tego miejsca nakładała też pewnie taką wyjątkową okazję do tego, żeby zupełnie inaczej do architektury i też do renowacji, do odbudowy podchodzić, prawda?
Tak, oczywiście, dlatego że mieliśmy wolny plac. Mhm. To nie jest to, co na przykład nasi drodzy przyjaciele z Gdańska i tak. Kościół Świętego Mikołaja, który nie został zniszczony, który nie mieli możliwości dojścia do tego wszystkiego, co było pierwotne. Natomiast we Wrocławiu, który był jednak zburzony chyba w 80%, cały czas przed nami były stawiane nowe zadania. Mogło być nowe podejście do architektury, ale można było odczytywać myśl starych mistrzów, oczywiście, które było prowadzone, co jest po prostu pełne uroku i po prostu podążania ich drogami, co autor, jak to się mówi, miał na myśli, co projektant sobie wyobraził w tym danym przypadku po prostu. Także to jest, takie też jest ciekawa rzecz.
No nawet to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy tutaj, gdzie nagrywamy, to no tak, nam co nieco na ten temat wiadomo, ale gdyby pani mogła przybliżyć w ogóle, gdzie my jesteśmy, jak to się tutaj stało, że to miejsce zaistniało tak naprawdę po wojnie na nowo. Tak, w którym miejscu jesteśmy?
To znaczy ja jak przyszłam tutaj, to był to magazyn. Aha. I też w zasadzie nic o tym nie wiedziałam. Chciałam zobaczyć, co to w ogóle jest. Wiedziałam tylko, że znajdujemy się pod prezbiterium.
Pod prezbiterium kościoła, najbardziej na wschód.
Na wschód. Ta rzecz, to jest ta część, która była przebudowywana dopiero po II wojnie światowej. Jak przybyłam, to właśnie mówię, był to magazyn, ale już były zrobione drzwi, które wprowadziły bezpośrednio pod dalszą część prezbiterium i znajdowała się tam kaplica akademicka, taka w troszeczkę takich, powiedziałabym, upiornych scenografii, bo tam były te trumny, które były troszeczkę, w większości zmurszałe, ale po prostu akurat ta forma modlitwy odpowiadała młodzieży akurat w tamtym wieku. W wieku, chciałam powiedzieć, to była wiek szkolny, to był starsze klasy. I to był jakiś urok tego miejsca. Natomiast przyszły przepisy pożarowe, różne wszystkie takie i po prostu nie pozwolono.
Trzeba się było wycofać.
Trzeba było się wycofać. Tutaj w tym, jak ja robiłam, była taka propozycja, aby zrobić tutaj kawiarenkę, punkt spotkań. Może właśnie troszeczkę jak teraz ojcowie to zorganizowali, natomiast to było bardziej, miało taki, powiedzmy, ludyczny charakter, że każdy mógł tutaj wejść, dlatego że ogrodzenie było w zupełnie innym miejscu. Aha. Także była tutaj dostępność. I to niezbyt mi się podobało, ten pomysł, ale ojcowie tak chcieli, ale to wiedziałam, że murom to nie zaszkodzi, obojętnie jaką bym funkcję wynalazła, bo piękno tego pomieszczenia pozostanie nadal niezatracone po prostu. Tak.
No i teraz jakby jaką rolę pełniło to miejsce jeszcze grubo przed odbudową powojenną? Czyli gdybyśmy się cofnęli do średniowiecza, to co byśmy tu znaleźli?
Trudno mi, nie robiłam tutaj badań takich archeologicznych, nie były robione. Przy odkrywkach nie byłam, natomiast Było to na pewno inne wejście, dlatego że była tutaj rozbudowa w stronę poczty, powiedziałbym. Także było to nie tak określone jak teraz, natomiast musimy pamiętać, że grunt cały czas narasta. Także to było zupełnie w innym poziomie po prostu. Grunt narasta 1 mm na rok, także że wszystkie, także już nie mamy żadnych stopni.
Tak, tak.
Także to w
tych
taki
niemieckich
sposób.
Planów jeszcze wykonanych przed tą rozbudową dwudziestowieczną, tam można wywnioskować, że tutaj gdzieś były krużganki, prawda?
Tak, były, na pewno. Mhm. To były krużganki, ponieważ ja, jeżeli kościół był zburzony, oglądam obiekty, które były bardzo w najbliższej, jak najbliżej usytuowane, tak jak na przykład kościół bernardyński, tak. Gdzie jest Muzeum Architektury. I tam są właśnie krużganki pokazane. I on, te budynki były bardzo, bardzo, te obiekty raczej były bardzo zbliżone. Miała to, nie powiem, że to była rzecz typowa, ale po prostu były to elementy, które były powtarzalne. Tak samo jak klasztor w Krakowie ma swoje krużganki. Tak samo siostry dominikanki, które były tutaj za płotem, też miały swoje krużganki. Także to było to miejsce, to wewnętrzne. I na pewno te elementy tutaj musiały się znajdować. Bo to, mówimy, teren narasta, więc było to w poziomie.
Tak. No i też na pewno dzisiaj trudno nam odtworzyć też ten kształt klasztoru sprzed zburzenia na początku XIX wieku, bo jest to jednak cały czas w sferze hipotez. Możemy tylko poruszać się po jakichś nie mniej lub bardziej konkretnych planach, które
tak,
pozostały.
Oczywiście.
Natomiast wiele cały czas pozostaje w sferze domysłów, podobnie jak to, że spora część tych murów, które gdzieś tutaj istniały, cały czas jest pod ziemią, prawda?
Tak, oczywiście. Dlatego, że Niemcy stosowali bardzo osobliwą metodę. Może my teraz obecnie przejmujemy się, robimy wykopaliska, są zapraszani archeolodzy, sprawdzane wszystko jest. Natomiast dawniej nie było tak. Po prostu... Jeżeli trzeba było wykorzystać mury do budowy, to zostało nadbudowywane. Było to nadbudowywane, było to uzupełniane. Co nie było potrzebne, to zostało usuwane. I tutaj takie, czasem jak słyszę takie obiegowe, że ach, to niemiecka solidność. Nie, to nie jest tak. Jest to, powiedziałabym, część to jest niemieckie erzace, ale ten kościół nie był zawsze niemiecki, więc był bardzo krótki czas. Był w prowincji czeskiej. Także można było jakoś może dokopać się do tych, z tym, że nie wiadomo, ile zostało usuniętych, że nie jest to tak jak po zburzeniu. Mieliśmy właściwie sprawę czystą, bo nikt już tam nie, natomiast tutaj dokopywać się do jakichś fragmentów, które nie są jeszcze określone. Wiem, że wkoło refektarza, że refektarz był znacznie większy, bo to mam na zdjęciach, bo to ja mogę się opierać na tych rzeczach, które mam na zdjęciach.
Tak.
Czasami na sztychach mam, to też jest narysowane. Natomiast refektarz był znacznie większy.
Ten budynek, w którym refektarz się mieści.
Tak, w tym, gdzie mieści się refektarz i tam jeszcze i pomieszczenia klasztorne. Był to budynek znacznie, znacznie większy, który on wtedy należał do czeskiej prowincji, ale po przejęciu przez pruskie to został po prostu zmieniony po sekularyzacji, został w ogóle przebudowany. To było w 1907 roku, bo takie mam zdjęcia z tego czasu, z odbudowy, przebudowy. Były tak samo na przykład podobudowywane pomieszczenia pomiędzy przyporami kościoła. Było tam ich kilka.
I to od strony podwórza.
Od strony podwórza, tam gdzie są garaże, tak, tam gdzie kiedyś były, a to już to za naszych czasów były garaże, ale mam też na zdjęciach, że tam było połączone, było to inaczej. Bardzo swobodnie podchodzono do przebudów i dlatego każde wykopki, tak samo jak na przykład przy robieniu ogrodzenia, musiałam mieć ekipę archeologów, nie tylko antropologów, bo baliśmy się, bo tam były też
kości,
mógł być cmentarz, ale ponieważ ten grunt jednak narasta, także na głębokości tych 90 czy metra,
już
jak robiliśmy, to już można, mogliśmy już być spokojni, bo raczej groby były troszeczkę głębiej.
Tak, także. Tak. No więc powiedzieliśmy sobie, że Wrocław, jak też wszyscy sobie z tego zdają świetnie sprawę, w 1945 roku przedstawiał oblicze dość dramatyczne po obronie twierdzy. Raczej niewiele z miasta zostało. I kiedy bracia przybyli tutaj pod koniec lat 40., to z czym musieli się tak naprawdę konfrontować? Jak tutaj to wszystko wyglądało?
Jak tutaj wyglądało, w zasadzie wyglądało to jak wielka ruina. sklepienia, które nawet jeżeli przetrwały bombardowanie, te, które są w prezbiterium, na jednych zdjęciach mam jeszcze, które są jeszcze, te, które są najbliżej z transeptu 2 Przęsła, były jeszcze zachowane. Natomiast w późniejszych widziałem, że tego również nie wystarczyło, chyba warstwa śniegu, żeby to po prostu zniszczyć, bo one są bardzo w sumie delikatne, każde sklepienia. Natomiast z czym się musieli zmierzyć? W zasadzie z projektem koniecznie musiały być odbudowane, to wiadomo, tak. to nie było. Ale ten kościół musiał żyć. Ojciec Maciej Zięba opowiadał mi, że jego ciotka, jak przyjechała do Wrocławia, właśnie zaraz po wojnie, to wszystko było zburzone i tylko ta kaplica błogosławionego Czesława. A więc można było tam odprawiać mszę świętą, to jedno. Potem znowu w książce u Normana Davisa, Boże Igrzysko, tam jest opisane, że był całkowicie zniszczony, ale przez długi czas była wykorzystywana kaplica świętego Józefa, dawniej świętego Wita, która była budowana dla mszy świętych, znaczy nie odprawianych w języku polskim, tylko gdzie były kazania i śpiewy w języku polskim, bo wszystko raczej było po łacinie. Także to... Te elementy były pozostawione. Ojcowie mieszkali w takich bardzo skromnych celkach, które były pomiędzy przyporami. Tam się przez długi czas mieścił klasztorek. Tam mam takie pomysły, żeby to przebudować, ale to już zobaczymy to później. Może coś jeszcze się uda. Aha. Natomiast właściwie pierwszą rzeczą było zabezpieczyć mur. Tak jak to, co oglądałam, mam dokumentację zdjęciową, najpierw musiały być zabezpieczone mury i postawiony dach. Dach był początkowo postawiony przy tej części prezbiterium, który przykrywał całe prezbiterium. I tam, gdzie jest łuk tęczowy, czyli już w tym przypadku jest to bezpośrednio przy transepcie, była postawiona drewniana ściana z jednym dużym wyjściem na zewnątrz i z dwoma malutkimi takimi jak od stodoły wejściami, jakimiś tam girlandami było to udekorowane. Natomiast przed kaplicą błogosławionego Czesława stała ławeczka i klęcznik, że można było tam się pomodlić. I także to był ten pierwszy etap taki. I potem kolejne poodbudowywano. Nie było to takie bardzo łatwe, ponieważ były to zupełnie nowa dziedzina, w której nie było prekursorów. Po pierwszej wojnie nie było dużo zniszczeń. Katedra w Rems to właśnie była jedyna, co bombardowana. Ale tak to...
Odbudowana dzięki Rockefellerowi.
No właśnie, dzięki Rockefellerowi, który złupił pieniądze z benzyny. No i z ropy naftowej. Ale w każdym razie odbudował. I przepięknie. Natomiast u nas dopiero się zaczęła wykształcać szkoła konserwatorów, bo w dawniejszych czasach konserwator to raczej była osoba, która wymyślała właściwie zabytki jak Carcassonne czy jakieś.
No tak.
Po prostu było to czasami.
Osobny rozdział historii.
Zupełnie było inne podejście. Natomiast nie mogliśmy też patrzeć ani na południe, ani na północ, ani na wschód od Polski. Jak to robić? Aha. Nie mieliśmy. Dlatego się wykształciła Polska Szkoła Konserwacji Zabytków. I miałam akurat tyle szczęścia, że to moje biuro Miasto Projekt powstało w 1949 roku i było biurem odbudowy Wrocławia. I specjaliści, którzy tam zostali, nadal pozostali, jak ja już przyjechałam, to już byli osoby wielce posunięte w wieku, ale opowiadali nam właśnie. Problemy na przykład. Odbudowa sklepienia. Wszystkie wyliczenia były prawidłowo zrobione. Wszystko, a krzywizna nie wychodziła. Krzywizna nie wychodziła, nie zgadzała się. I taki pan architekt, który był również konstruktorem, Zbyszek Katoła, poszedł na to gruzowisko i zaczął szukać zwornika. Zwornika, który jest wykonany w jednym kamieniu, a także tak jak ojciec opowiadał w swoich opowieściach o kościele.
Tak, tu możemy zrobić wycieczkę do Żółtego Fotela i tam był specjalny odcinek poświęcony między innymi zwornikowi, więc można tam znaleźć informację, co to takiego i z czym to łączyć.
Tak, i właśnie nawiązując do tego, Ale ojciec mówił o zworniku, który jest na środku, mówił również o tych mniejszych. Natomiast chodziło o krzywiznę łuków.
Tak.
I rzeczywiście znalazł zwornik, który był wycięty z jednego kamienia, który nie uległ zniszczeniu, no bo to był, bo to była z bardzo spoistego kamienia wykonane. Nie z jakiegoś porowatego. I odrysował tą krzywiznę i wtedy wszystkie wyliczenia. Okazało się, że ten ślad, który pozostał na ścianie szczytowej od wnętrza przy portalu zachodnim, można było wszystko dalej w ten sam sposób prowadzić.
Czyli bez mistrzów średniowiecznych byśmy sobie nie poradzili.
To znaczy nie, dlatego że oni mieli swoją mieli swój sposób budowania oparty na praktyce i musiało być to bardzo silnie zakorzenione we Wrocławiu, bo proszę zobaczyć, ile kościołów w tak krótkim czasie powstało.
Tak.
Święta Dorota, Święty Krzyż, Katedra, Bernardyni, Kościół Bożego Ciała. To jest przecież na tak malutkim obszarze, tak wielkie.
Ogromna ilość, prawda?
A więc ci mistrzowie byli później wypożyczani. Nie wiem w ogóle, nie chcę w ogóle myśleć o finansach, skąd na to brali.
Tak, ale siłą rzeczy też jakoś trudno jest nam dzisiaj z perspektywy tych kilkuset lat rzeczywiście z taką łatwością dochodzić do rozwiązań, które dla nich były przecież na wyciągnięcie ręki, tak. Więc dlatego tak cenne jest to, że jakby możemy sięgnąć do tego, co oni wypracowali sami, co wymyślili. Bo bez tego trudno by nam było, ta sprawa z łukiem to pokazała, prawda?
Ależ oczywiście. Mhm. A poza tym jest to cała przyjemność, że idzie się tym krokiem, dochodzi się i patrzy się, jak oni to robili, w jaki sposób. I także to są rzeczy, które urzekają po prostu i które powoduje, że jak człowiek już się zakocha w obiektach zabytkowych, to już nic nie widzi innego.
Proszę powiedzieć teraz z tej perspektywy, jak bardzo, bo na przykład jedną z rzeczy, która mnie osobiście jako historyka sztuki najbardziej drażni, to jest kiedy się mówi o tym, że średniowiecze to są ciemne wieki, prawda? Bo kiedy sobie spojrzymy na to, w jaki sposób dochodzono wtedy do rozwiązań architektonicznych, mam na myśli czy katedry, czy w ogóle po prostu architektura sakralna o niebotycznych często wysokościach i rozwiązaniach technicznych, no to przecież dzisiaj mielibyśmy, zresztą jak to widać, spore problemy z tym, żeby dojść do takich samych rozwiązań.
Ależ tak? Nie tylko do tych samych rozwiązań, ale do trwałości, do piękna. To jest, jeżeli to wtedy było po prostu, tak jak mówią o Włochach, że Włosi zawsze mają piękno w genach po prostu, jak budują to zawsze coś, zawsze pięknie to się uda. Tak samo to tutaj... Umiejętności, które były przekazywane, bo to były często klany właśnie rodzinne, to były cechy, które wykonywały prace, które wykonywali ich tak samo pradziadowie, dziadowie. Także ta wiedza była przekazywana, ale trwałość na przykład, nie znam budowli, już nawet swoje remontuję, które robiłam 30 lat temu, które byłyby tak trwałe, wytrzymały tyle różnych zawirowań, wojny, przeróżne zniszczenia. Przecież nasz kościół tyle razy był niszczony i dewastowany, zburzany. A jednak fundamenty są te same.
No to od czego zależy ta trwałość? Czy to jest tylko kwestia materiałów, czy w ogóle podejścia? Jak to wygląda?
No jest to też oczywiście kwestia materiałów.
No bo cegła jest cegłą, prawda?
Tak, ale jeżeli się zrobi ściankę wyliczoną bardzo konstrukcyjnie, bardzo, że ona ma 38 czy 51 centymetrów, a jak się zrobi 3-metrową, no to jest różnica. Mm-hmm. Także po prostu jakby budowanie na zapas. Mm-hmm. Jakby nie tyle, że były wyliczane konstrukcje, tylko były po prostu wykonywane metodą prób i błędów. Tak jak na przykład w katedrze w Blois, gdzie jest... Osiągnięto 48 metrów wysokości i już się zawaliło, już dalej wyżej. Wiadomo, że bardziej smukłych obiektów nie można było budować. I ta wiedza była po prostu przekazywana. To były cechy. Każdy, kto zajmował się, chciał być w tym cechu, musiał odbyć podróż taką, którą po prostu zdobywać doświadczenie przy innych obiektach. Także bardzo piękna.
A jak pani dzisiaj z perspektywy czasu ocenia to, jak przebiegała odbudowa naszego kościoła? Jak to dzisiaj z tą wiedzą, którą mamy na początku XXI wieku, z tym podejściem do konserwacji, do odbudowy zabytkowych budynków, jak pani ocenia to, jak to się działo w latach 50?
Myślę, że to się działo wyjątkowo. W sposób wyjątkowy, w sposób taki, który każdy z tych osób, które oczywiście były, to byli przecież młodzi ludzie, którzy kończyli dopiero co Politechniki Lwowskie, Krakowskie i musieli zmierzyć się z takim problemem, ale to było wielkie zaangażowanie. Przecież odtwarzali detale, które nawet na zdjęcia się nie zachowały, a które były tylko fragmenty jakieś, które można było razem uzupełniać, sklejać, powielać, bo to jak przy niektórych słupach. Natomiast to jest przygoda, którą albo wyruszy, albo nie. Tak samo skąd ja się też wszystkiego musiałam nauczyć. Musiałam się bardzo wielu rzeczy nauczyć przy odbudowie, rzeczy, których mi się nigdy nie spodziewała, że stanę przed takimi problemami, że wymiana dachu to jest tak dziwna rzecz.
No właśnie.
Także to tak.
Ale mamy jeszcze cały drugi rozdział tej wielkiej opowieści, czyli możemy teraz na chwilę opuścić Wrocław i przeniesiemy się do Wielkopolski nad Jezioro Lednickie. Tak. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale pani Anna jest autorką jednego z symboli, tak naprawdę dzisiaj można by powiedzieć, rozpoznawalnego symbolu tu i ówdzie, bo każdy, kto kiedykolwiek słyszał o spotkaniach na Lednicy, to od razu wiąże te spotkania ze słynną Bramą Rybą. Pani Anno, jak to wyglądało?
Och, to była, to oczywiście, to jak to wszystko na początku ojca Jana Góry było, podsłuchiwał to, co papież mówił, co Jan Święty Jan Paweł II już mówił. I mówił, przeprowadź Janie polską młodzież w trzecie tysiąclecie przez Chrystusa. Co to znaczy przez Chrystusa? No, za Chrystusem, w imię Chrystusa jakieś, ale co to miało być? Siedzieliśmy na Jamnej i rozważaliśmy, co to mogłoby być, co to znaczy przez. I były różne propozycje, że może przez łan zboża, jakie symbole Chrystusa. Różne, łan zboża, no to powiedzą, że tratujemy, nie? Wymyślane były na przykład zrobienie hologramu i przechodzi. No, ale powiemy, okoliczni powiedzą, że cud się zdarzył.
Jesteśmy w latach 90.
96 rok to był dokładnie. To powiedzą, że się cud zdarzył nad Lednicą, nie no Chrystus, i my przechodzimy. Przez Wielki Krzyż przejście taką bramę. Była też właśnie propozycja, nie wiem kto rzucił, może czy ja, czy ktoś, że ryba, że to jest symbol. Ale zaczęli się śmiać, no ryba, no co to, jak z tego, jak z Luna Parku, wejdą pyskiem, no ogonem wyjdą. No ale to były takie pomysły. I znaczy ja wtedy sobie od razu wyobraziłam rybę, którą widziałam w katakumbach świętego Kaliksta w Rzymie, którą przez pierwszych sześć lat...
Moje ulubione.
Tak, takim właśnie patyczkiem w skale tufowej wygrzebane. Ale ja nic nie powiedziałam. Poprosiłam ojca Jana, żeby mi przysłał ten taki rysunek jakiś tej ryby dokładny. Ale ojcowie i tak jeszcze nie wiedzieli, co zrobić, i był ogłoszony konkurs. Wpłynęło 18 prac wśród dominikańskich różnych. To nie było jakieś foro, to był 96 rok.
Ale czy było narzucone, że ma to być ryba?
Nie,
czy
nie. Nie. Były podane różne symbole, co może być. I jak możemy Chrystusa przedstawić. Były założenia, w każdym razie były konkursy różne. No i wpłynęło 18 prac. Bardzo były dziwne prace. Ja nie oglądałam to, tylko ojciec Tadeusz Klichowicz, który był w komisji, opowiadał mi, że na przykład była cała brama złożona z małych rybek. Na przykład. Była ryba wbita pyskiem, ogon tylko wystawał z wody i tamtędy trzeba było przechodzić, albo przepływać, przechodzić. Był też właśnie łan zboża, że się przechodziło przez ten łan zboża. No a ja zrobiłam tą rybę, tak jak właściwie taki rysunek, jak zrobiłam, no i wybrali akurat moją, nie? Także potem pojechało to do Ojca Świętego, ten wybór. Ojciec Święty ręką tak, znalazł, że to takie, no więc jak już tak Ojciec Święty powiedział, no to już nie może być inaczej. I potem był problem bardzo duży, to jest ta ryba, ma 36 metrów długości, 12 metrów wysokości i plus jeszcze cały ten pagórek, który jest jeszcze zrobiony, prawda, żeby tam się opiera. I wyrysowałam to wszystko, ale w Poznaniu konstruktor żaden się nie chciał tego podjąć. Powiedzieli, że to jest dla nich za trudne. Znaczy, z tych, którymi tam rozmawiałam, może się i ktoś inny znalazł. Natomiast zaprosiłam konstruktora, takiego Wiktora Dziembaja, który to był jeden z najlepszych konstruktorów we Wrocławiu wtedy. Zresztą cały czas z nim współpracowałam przy obiektach zabytkowych, współczesnych. I tu jest zastosowana taka najprostsza technika ze Stanów Zjednoczonych, czyli kopuła Fullera. To jest pręty, na których są nanizane kule i do których są różne miecze, jakieś, powiedzmy, przewiązki w różny sposób układane, w taki jak ja zaprojektuję, ale daje ona tą możliwość, ponieważ jest to kula, więc może ciśnienie w kuli jest w każdym miejscu takie samo, a więc mogą być malutkie przesunięcia, także mogą to robić osoby mniej wykwalifikowane, to nie musi to być milimetrowa, czy tam ułamką milimetra dokładność wykonana. Także mogły to robić to inne. No i zrobiliśmy to. To był rysunek, to jeszcze nie rysowałam wtedy ani komputerowo, zresztą konstruktor tak samo nie wyliczał. Rozrysowywałam to w zasadzie w skali 1 do 20, leżąc na podłodze, bo takiej wielkiej deski nie miałam, to określę. Bo to jest wyznaczane odległości metodą graficzną, bo to też jest taka metoda, bo to trzeba było łuki zrobić, 1,5-metrowe przęsła. I w zasadzie później z tym rysunkiem, każdy z konstruktorem, każdy pręt omawialiśmy. Czy to w tą, czy to taki, czy to, a to dodajania tu, a tu troszeczkę mniej, a tu, panie Wiktorze, to musi być taki wygląd. Tak? I dochodziliśmy do tego. On przeliczył to wszystko w sposób doskonały. To, jak mówię, jeden z najlepszych konstruktorów i ogromna, zawsze była to wielka pomoc dla architektów. Doskonale wyczuwał każdą sprawę. I to poszło wtedy do realizacji i to przez Miasto Projekt, firmę taką, która miała swoją, przepraszam, nie Miasto Projekt, tylko Mostostal, która miała swoją firmę w Słupcy. I to robi. I okazało się, że panowie, którzy to robili, byli tak wzruszeni przy tym, że powiedzieli, to jakby robili różaniec, bo to tak nanizane te kule na
bo te kule łączą ze sobą te pręty,
to, tak, to są węzły. To są po prostu węzły konstrukcyjne, które po prostu scalają, nie? Jeszcze wtedy żył ojciec Walenty, który był inżynierem elektrykiem i powiedział, Aniu, pamiętaj, żeby to było wszystko zrobione, odgromione, bo jakby to jest stal przy wodzie, to będą pioruny w nią strzelać. Oczywiście, że strzelają, jest wszystko zrobione. Pięknie wygląda, po prostu błyszczy się, ale to wtedy już miejmy nadzieję, że nikogo tam przy tym nie ma, ale jest wszystkie zabezpieczenia są podane.
I jak długo trwały te prace?
Och, bardzo króciutko. Te prace bardzo krótko, dlatego że konkurs zrobiliśmy, ogłoszony był pod koniec 96 roku. W 96 robiliśmy już projekt techniczny, robiliśmy, jak to mówiliśmy, ojcom rybkę na święta. A potem 23 na świętego Wojciecha była już pierwsza msza święta odprawiona, ale ryba leżała poskładana cała, jeszcze niezmontowana. I 2 czerwca już była pierwsza lednica, więc to już musiało być. Olbrzymie fundamenty są, które sięgają do podłoża, także cały ten pagórek. Także powstała praca, ale wiedziałam, że, znaczy, nie chcę, że będzie to sprawa, która jest to Boża sprawa po prostu, która będzie rzeczywiście wprowadzała młodzież w to trzecie. Dostałam bardzo dużo wyróżnień, nagród za tą rybę. Ale nadal mi się podoba.
No jest, w końcu jest symbolem, więc to myślę, że to też jest niesamowicie ważne. W ogóle jakie to jest uczucie, kiedy się tak zrobi coś takiego, co nagle się staje taką rzeczą rozpoznawalną wszem i wobec.
Jakie to jest uczucie, to jest przemiłe. Najbardziej lubię stać sobie tak w kąciku i patrzeć, jak wszyscy przechodzą. Jak odbywają się wszystkie uroczystości, mniejsze, większe, bo tam różne przecież były lednice. Jak wszyscy z tego korzystają, jak się cieszą. Nie wiem, czy jest jakiś obiekt w Polsce bardziej fotografowany.
To prawda.
Przecież to najmniejsza lednica miała 25 tysięcy, największa chyba 100, 150, więc to są po prostu olbrzymie ilości osób. I w ogóle stoję sobie w kąciku, ludzie przechodzą, potrącają mnie, a ja się cieszę, że, że mogę, że mogłam dołożyć tutaj ten troszeczkę od siebie.
To piękna historia jest. A proszę mi powiedzieć jeszcze tak, jak wyglądała współpraca z ojcem Janem Górą?
Och, z ojcem Janem Górą współpraca była bardzo kolorowa, powiem, tak powiem. Nie była na pewno nudna, bo on nie był człowiekiem nudnym. Był, nie byliśmy, on do mnie mówił po imieniu, ja do niego nigdy po imieniu nie mówiłem, natomiast to był mój taki starszy brat. Kłóciliśmy się ze sobą w najróżniejsze sposoby. Czasami odwracaliśmy się do siebie plecami. Anka, no wróć, Hania, no chodź, przyjdź, no przecież ci opowiem wszystko, jak było. Przecież to nie tak. I przeurocza po prostu. Jego fantazja uzupełniała moje praktyczne podejście, powiedzmy, do tych wszystkich spraw. I mieliśmy do siebie pełne zaufanie. No jak ojciec może mnie ufać? No wiesz, bo ty mi rozciągnął. I takie, po prostu takie całe te historie, opowieści. Ale to dodawało jeszcze bardziej smaku. I nie była to, taka była przyjaźń szorstka, ale w pełnym zaufaniu i w pełnej takiej radości. Tak mówię, jak mam starszego brata, ale to jeszcze drugi starszy brat mi się też przydał.
Bo Lednica to nie tylko ryba,
nie tylko, prawda? Lednica to nie tylko ryba i to jest również cały ośrodek, który no niestety został tylko w malutkiej części zrealizowany, ale główna współpraca, kiedy w czasie tak z ojcem Janem się poznałam, to była Jawna. To po prostu wszystkie obiekty, które tam robiłam. To robiłam od ręki, rysowałam.
Kościół też?
Kościół zrobiłam. Kościół to był akurat, zrobiłam najpierw szkice i według moich szkiców później Jasiu Zienkiewicz opracowywał, z tym, że on nie posiadał uprawnień projektanta. Aha. Podpisywała mu Magda, tak, która miała uprawnienia, ale tam bardzo dużą rolę też odegrał konstruktor, pan Ambroziak, ale się nie mylę. Augustyniak, przepraszam, Augustyniak, który odegrał bardzo wielką rolę, dlatego że nadał taki charakter po prostu swoją indywidualnością, jednak tam bardzo zaznaczył. Natomiast ja ja akurat wtedy byłam przy budowie, przy odbudowie i modernizacji opery, w której byłam po prostu potwornie zmęczona, zapracowana. I wróciłam na budowę w trakcie realizacji. Łącznie z tym, że wstawałam o 4 rano, kiedy były betony wylane, stałam z takim szlaufem, mówiąc po poznańsku, i polewałam to po prostu wodą, czyli tak zwana pielęgnacja betonu, tak żeby w upały, żeby to nic nie popękało. I byłam właśnie przy realizacjach, bo się tego nie obawiałam i zawsze mogłam liczyć na współpracę z góralami, z którymi się akurat mnie szanowali i dobrze się do mnie odnosili. Chociaż pani Hanko zawsze wołali na mnie, a będzie to, a może tak, a może tu, a to możemy. Co było możliwe, co było do wykonania, tak? Po prostu to jest w ogóle niemożliwe, nieprawdopodobne, że więźba dachowa w kościoła była stawiana bez dźwigu. Oni po prostu swoimi metodami to podparli, to równoważnie, jakieś tam, to była wielka przyjemność.
Bo przecież na Jamnej ta więź była ogromna, prawda?
Ogromna, to były specjalnie świerki sprowadzane ze Słowacji, myśmy takich wielkich przekrojów nie mieli. Ale to było, wszystkie wyliczałam, tam ilości z drewna. Praca wyjątkowa i zatrudnialiśmy najczęściej miejscowych. Czasami się udało, czasami nie. Czasami trzeba było ekipę wyrzucić. Ale przyszedł dyrektor, na przykład kamieniarze, na przykład kładali ją całą tą... Przyszedł dyrektor taki bardzo w kamieniołomu, w garniturze, w białej koszuli, w krawacie, który powiedział, patrzył na pracę kamieniarza, a kamieniarze tak brali kamień, rozłupywali tak, jak chcieli, na formę odzyskiwał, taką, jaka właśnie była potrzebna. On mówi, ja też tak potrafię. Oni tak mówią, odrzucił marynarkę, jak się wziął za błoteczek, jak pięknie wszystko, tak samo widzieliśmy, że właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Czyli nie tylko wrocławscy dominikanie, ale poznańscy też, można
powiedzieć. Ale przy dominikanie to trudno powiedzieć, że są wrocławscy, coś przecież wszyscy się przenikamy. Po całej Polsce projektowałem, także nawet i u dominikanów, a nawet wskoczyłam do Izraela też.
O proszę.
Do francuskich dominikanów, także też tam byłam zaproszona. I także Dominika, jakbym miała wymieniać ilość klasztorów, przy których
Coś udało się zrobić. Udało się coś zrobić.
Znaczy, to głównie jako pomoc występowałam. Mhm. Czasami występowałam jako tak zwana szara eminencja, czyli po prostu podpowiadałam ojcu, co mogą żądać, w jaki sposób. Mhm. Bo nie zawsze chciałam się wpychać na pierwsze miejsce, tylko po prostu opowiadałam, co mogą wiedzieć. Poza tym nauczyłam się, że pierwszym pytaniem inwestora musi być, czy czyta rysunek, czy zna się na tym rysunku. Mhm.
Jasne.
Dlatego, że jak projektuje się dla zespołu księży, zakonników, to bardzo rzadko, żeby ktoś był, to są humaniści, i bardzo rzadko, żeby ktoś miał wykształcenie techniczne. Czasem jakiś technik budowlany nam się trafił. Teraz już od święcenia prezbiteriatu dostał architekt.
Tak,
Rafał Groński.
Tak,
też z nim współpracowałam w Jerozolimie.
Także, w Jerozolimie, tak?
Tak, on był w Jerozolimie, ja byłam wtedy we Wrocławiu, tylko mówiliśmy, mówiłam mu, co ma mierzyć, co mi przekazać, co fotografować. Także w taki sposób nawiązaliśmy kontakt.
Czyli była kooperacja.
Tak, pełna.
A czy w trakcie studiów w Poznaniu, bo tam pani studiowała, tak? Prawda? Czy w duszpasterstwie akademickim u dominikanów się udało zakręcić, czy nie?
Ojcze, było dość... Nie dało się zakręcić, dlatego że ja nie byłam nigdy w żadnym duszpasterstwie. Zawsze jestem do pomocy. Zawsze a nie byłam nie dlatego, że jakieś miałam inne ochoty, tylko po prostu bardzo studia są bardzo wymagające, a poza tym w trakcie studiów zmarł mój ojciec. Mhm. I trzeba było się utrzymywać. Wykonywałam prace architektoniczne, ale po prostu inwentaryzacji, ale po prostu to było dla mnie priorytetem.
Jasne. I tak płynnie w sumie przeszliśmy do tematów okołokościelnych,
tak,
które są zawsze takim tutaj elementem tych naszych rozmów i spotkań. O jakim kościele pani marzy?
Wirtualnym, czy znaczy kościele duchowym?
Tak. Jak znaczy, ten kościół według pani marzeń powinien, mógłby wyglądać, może wyglądać?
Może wydodać, no nie będzie to żadnym zaskoczeniem, że wzorcem są Dominikanie dla mnie. To jest oczywiście. I dlatego po różnych, znając przecież wiele różnych klasztorów, uważam, że tutaj jest największa, to co mnie najbardziej odpowiada, a więc największa prostota, jasność wypowiedzi, piękno i stawianie zupełnie na rzeczy bez niematerialne, tylko na rzeczy duchowe. Każde kazanie wasze, które jest głoszone, obojętnie czy to jest święto, czy to jest dzień codzienny, czy jest pięć osób, czy nawet jak były dwie osoby, jest pełnometrażowe. Wiadomo, do czego prowadzi. Mówione jest na żywo. Nie jest odczytywane z kartki. Prostota również w liturgii, która właśnie pokazuje przez to piękno. Prostota w stroju. Jak dowiedziałam się, że wasze piękne ornaty szyje wasz brat Karol, szyje, wybiera kolory, szyje ręcznie, maszynowo, tutaj jakiś dobiera do was i dla każdego z was, ach, to musi być dla Piotrka, to musi być dla Marcina, bo takie były określenia, żeby każdy miał to, co najbardziej lubi. Natomiast prostota, piękność liturgii, piękność śpiewu, organista, to są dla mnie takie sprawy zewnętrzne, ale sprawy duchowe bezwzględnie dominikanie. Prowadzenie, nie zwracanie uwagi na rzeczy takie przyziemne, a poza tym stawianie Boga i Ewangelii na pierwszym miejscu. W ogóle bezwzględnie, bez zahamowania żadnego. To jest najważniejsze. I wierność papieżowi też. To są takie rzeczy, które tutaj się spotykam, bo nie będę mówiła, że różnie jest, ale to, co jest, mówimy, to, co mnie najbardziej odpowiada i taki kościół mi się marzy i do takiego kościoła właśnie chodzę.
To jest też takie duże zadanie, prawda? Jakby to, o czym pani mówi, to jest też jednocześnie przecież takie oczekiwanie bardzo, bardzo duże w stosunku do, myślę, do wszystkich, nie tylko do nas.
Ale oczywiście, że tak. To znaczy... Im kościół biedniejszy, znaczy nie mówię o biedzie takiej fizycznej, tylko po prostu skromniejszy. Papież Franciszek nam daje cały czas przykład, a poza tym w Ewangelii są bardzo jasno podane te przykłady, jaki ma być kościół, w jaki sposób jest budowany, na kim jest budowany, że jest grzech również, ale jest przebaczenie, jest publiczne wyznanie winy. Czy kochasz mnie bardziej? Czy kochasz mnie bardziej niż inni? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. To po prostu Tego mi brakuje w wielu miejsc. Natomiast u Dominikanów jakbym zawsze wchodzicie naprzeciw tego, temu przyznaniu się, tak jak w tym przypadku, akurat tym nie jest trudno, ale po prostu nie ma takich ciemnych miejsc, tak jakby czarno-białe, ale to właśnie jest wszystko czarno-białe.
No tak, bo mamy też przecież za sobą trudne momenty, to całkiem niedawno, więc to też tak, jakoś
ale,
jest taki
tak, ale historycznie patrząc jeszcze bardziej są czarne.
Oczywiście, więc... że tak, to myślę, że ale to też ważne jest, żeby w tych aktualnych takich doświadczeniach jakby szukać cały czas drogi do prawdy. Tak?
Do prawdy, dochodzenie do prawdy bezwzględne i to, że nie jest żadna grupa osób poniżana, na przykład, że coś jest lepsze od drugiego, że mieszkań jest u Boga wiele, że można w różny sposób dochodzić i jest otwartość na różne postawy, nie odrzucania, nie zamykania się. To jest dla mnie takie bardzo najcenniejsze.
Ja tak w ogóle bardzo lubię to porównanie. Ono mnie, pamiętam, kiedyś bardzo urzekło i też przez to, że jakoś tam architekturą się pasjonuje i to w tej rozmowie też jakoś tak wyczuwam, że pewnie mamy podobnie. To jakby wydaje mi się, że architektura w ogóle to jest jeden z najfantastyczniejszych obrazów w ogóle Kościoła.
Ale rzeczywiście.
Tak, to co rozmawialiśmy o tym zworniku, o krzywiźnie, tak. Którą da się odtworzyć wtedy, kiedy się ten zwornik wyciągnie tak. z tych gruzów, bez względu na to, jaki bardzo zrujnowany byłby kościół, no to samo to, że już w tej średniowiecznej symbolice zwornik był znakiem Chrystusa, to też nam bardzo wiele mówi, prawda? Ale my możemy myśleć o tym, jaką te łuk powinien mieć krzywiznę, jak to wszystko odbudować, jeśli nie znajdziemy zwornika.
Nie ma. Nie ma tak samo i przenikanie światła do kościoła. To u opata z Sirze, czyli Sugeriusza, Saudeniczy albo z świętego Dionizego,
tak.
to on... który w zasadzie położył teoretyczne podwaliny gotyku, który kontaktował się oczywiście z architektem, ale potrafił przekazać mu swoją wiedzę, ażeby to przekuć na realia. A więc jest to gotyk jest wybitnie konstrukcyjnym stylem, a więc najważniejsza konstrukcja. Prześwit okna, które przepuszczają światło, a więc słońce, a więc łączność Boga z ludźmi. Tak w każdym opacji, że to udowadniał. Smukłość okna. Zostały wykorzystane łuki ostre, które przecież do nas przybyły po wojnach. Wyprawach krzyżowych. I to przecież do nas przyszło od Arabów. I zostało to wykorzystane właśnie jako smukłość, szczelistość, ażeby nasze modlitwy dochodziły, tak były tam tłumaczone tak jakoś. Natomiast to słońce, to że Bóg do nas przychodzi. Bo to msze święte były tylko przed południami, więc to było jak najbardziej...
takim dotykalnym.
Dotykalnym, zauważalnym. Teraz też jak patrzę, że nie ma przecież teraz tych pięknych dywanów, jakie były w czasie przedwojennym, w okresie przedwojennym, ale układa się cały dywan ze światła po prostu tego. Także
natura robi swoje.
Natura robi swoje.
No i na koniec to też tak chcielibyśmy usłyszeć, jaką pani ma radę dla Dominikanów we Wrocławiu. Taką osobista rada dla wrocławskich Dominikanów. O.
Moje marzenia w stosunku co do Dominikanów w zasadzie zostały zrealizowane w czasie pandemii. Nie podobało mi się ogromne pospolite ruszenie do Komunii Świętej. Po prostu tak jakieś to niegodne. Wszyscy się przepychali. Ten przepięknie idzie w sposób. Muzyka organowa wspaniała. Kazania wspaniałe. Znaczy, no, nie chcę wam tutaj oczywiście tak, ale po prostu takie, których, to są kazania, do których mogę się, tak powiem, pazurkami doczepić i tak z waszą myślą idę, przechodzę to myślenia. Nie umiem przysłuchać na przykład kazań z kartki wygłaszanych, które po prostu całkowicie mi, po prostu dekoncentrują, odchodzę. Natomiast, bardzo mnie cieszą msze święte, które są transmitowane. To nie dlatego, ja i tak jestem codziennie w kościele, więc nie, to nie o to chodzi, ale mogę wysłuchiwać kazań, które są później, samych kazań, bo to tak jak u was też później same kazania. Dlatego, że każdy z was mówi inaczej. Każdy z was ma swój punkt widzenia, inaczej widzi tą część. I wtedy mam tak każdą tą sprawę jakby w stereo przedstawioną. Znaczy, Przed tym się też również nie podobało na przykład to zbieranie składki, że to człowiek na mszy święta, a tu zaraz po portfelu smeraj, to gdzieś to, takie, to było. I to odpadło. Mam nadzieję, że po pandemii to zostanie.
Że po mszy.
Że nawet jak już pandemia się skończy, że będzie nadal zbierane po mszy. Nie wiem, czy to finansowo nie jest gorsze troszeczkę, ale po prostu to w ogóle to lepiej wygląda. Natomiast z takich moich marzeń co do kościoła, też by święta Anna, czy samo trzecia wróciła na elewację kościoła przy głównym wejściu, ponieważ stoi taka w muzeum.
Nisza,
tylko został ślad po prostu na cegłach. Natomiast święta Anna jest w Muzeum Narodowym. I miałam zgodę na wszystko, już tylko no, jak zwykle finansów zabrakło. Miałam zgodę, ażeby wróciła. Jest to późnogotycka rzeźba, która była darem dziękczynnym jednego z mieszczan wrocławskich. Ja uderzyłam ręką.
Tak. I coś zaczęło skrzeczeć w mikrofonie. Więc... Jeszcze raz jakby o tej świętej Annie.
Dobrze.
To jeszcze na momencik sprawdzę.
Jeszcze mogę powiedzieć o prezbiterium przez całe...
Proszę coś mówić?
Tak, teraz o świętej Annie można mówić?
Dobra, już nie skrzeczy.
Moje marzenie.
Jak skończę odliczanie, to tak 3 sekundy ciszy i można zacząć. 3, 2, start.
Moim marzeniem jest, ażeby na elewację zachodnią, czyli tą, która jest od ulicy Świętej Katarzyny, wróciła święta Anna Samoczecia. Rzeźba jest w Muzeum Narodowym. Pan dyrektor Piotr Oszczanowski wydał zgodę, że możemy ją zeskanować, możemy ją odtworzyć. Miał umówionego rzeźbiarza, który by wyrzeźbił również ją. Nie może ona wrócić taka, jaka jest, dlatego że była istniejąca, dlatego że ona została wykonana z piaskowca wapiennego, jest po prostu bardzo delikatna. Także nawet już w czasach przedwojennych twarz Matki Bożej była jeszcze widoczna, świętej Anny, tak? Natomiast Pana Jezusa twarz zaczęła się już zacierać. A wtedy skażenie środowiska było mniejsze jednak.
Tak, tak.
Także w zasadzie to, że jest teraz w muzeum, ona została uchroniona. Nie mogłaby wrócić na elewację. Także...
Kto wie, może się uda.
Może się uda.
Wszystko w końcu przed nami.
Przybyku, chciałam opowiedzieć jeszcze o prezbiterium, jeżeli może, bo w 1992 roku, to była tak właśnie moja pierwsza praca, została tak, rzucona taka propozycja, znaczy było 750-lecie śmierci błogosławionego Czesława i poproszono mnie, żebym zrobił jakieś, czy będziesz potrafiła? Pewnie, czemu nie? Wzięłam sedilia. Jak to zrobić?
Sedilia, czyli siedziska
dla celebransa. Były tylko takie krzesełeczka gdygięte, a tu ma być tyle oficjeli, ma przybyć. I chciałam to wykonać tak, ażeby była stworzona jakby scenografia dla ołtarza. Nasze prezbiterium jest, powiedzmy, bardzo skąpe skąpe, powiedziałabym, bardzo surowe. Można było oczywiście dodać, wystąpić o zwrot rzeźb, które są w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest tam też tryptyk, się znajduje. To on był chyba z jakiegoś, nie z głównego ołtarza, ale z bocznego. Można by wystąpić, ale to naprawdę, to jest zbyt zawiła droga. I chciałam tą scenografię zrobić z tego, co jest najpiękniejsze w tym klasztorze. A więc kogo? Zakonników. I wykonałam 16 foteli, które mają nawiązywać do przesklepienia niszy świętego Wojciecha. Też są schodkowe, które również są zbliżone do, znaczy formą swoją do szczytu zachodniego.
Tak.
I tą formę powtarzają. Każdy z was ma nad głową herb dominikański. I wtedy, kiedy siedzicie wokół, to jest po prostu to, co właśnie, o co mi chodziło, ten efekt najpiękniejszego przybrania. Mhm. I tak samo później lektorium. Wiele osób mogło się pytać, czemu on nie jest proste, prostokreśne, wszystkie te elementy są prostokreśne. A ja wykonałam postać dominikanina, który ma dwie poły płaszcza zarzucone, mhm. I zmienia się tylko po piersi, tak jakbyście mieli założone ręce, także zawsze jest osoba kaznodzieja mówiący, nie mhm. mówiący ex cathedra, nic jakiś z ambony, mhm. tylko stoi i mówi. Obojętnie kto z was jest, po prostu zawsze jest ta sama postać, stoi Aha. i czeka na was. Także sobie tylko takie malutkie zrobiłam. Aha. Scenografię.
Czyli to też czeka jeszcze w dalszym ciągu.
Co czeka?
No ten projekt z dominikaninem.
Nie, to jest teraz. Proszę zobaczyć.
Tak?
Ojciec nie ogląda z tej strony.
Nie. Bo jednak jak się stoi na ambonie,
to się nie widzi. Inaczej. To są dwa poły płaszczy mm-hmm. i po prostu założone ręce.
Aha.
I także tylko zmienia się po piersie. Mm-hmm.
O, to ciekawe jest bardzo. No cudownie nam się tutaj rozmawiało. Pani Anno, bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie, za przyjęcie zaproszenia i za to, że też mogliśmy się paru ciekawych rzeczy dowiedzieć. Bardzo też dziękujemy jako wspólnota za to, że zawsze na Panią możemy liczyć, więc jesteśmy ogromnie za to wdzięczni. No na dzisiaj to już wszystko, więc my zobaczymy się pewnie niebawem, choć przez wakacje, jak się spodziewam, tych naszych spotkań będzie nieco mniej ze względu też na naszą nieobecność, ale wypatrujcie uważnie tego, co u nas słychać, a dzieje się sporo. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do
za to,
zobaczenia.
Że mogłam się podzielić
z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Okay.